A w studiu poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Kiedy się pan dowiedział, że pan Jacek Wilk przechodzi do partii Janusza Korwin-Mikkego, która już nie nazywa się Korwin, ale teraz nazywa się Wolność?
No przed chwilą.
Zaskoczenie?
Znaczy, jeżeli to jest prawda oczywiście, to pan Wilk jest taką specyficzną osobą, która podąża, że tak powiem, własnym torem, we własnych sprawach, po cichu, nie rozmawiając z nikim, więc tutaj w odróżnieniu od Sylwestra Chruszcza wielkiego płaczu nie będzie.
A dlaczego jest wielki płacz po Sylwestrze Chruszczu?
Dlatego, że uważam go za bardzo dobrego posła, za człowieka pełnego idei i takie gorzkie słowa, jak napisał, no, trafiają do mojej wyobraźni. Mało tego, to w części z tymi słowami się zgadzam, więc mam wrażenie, że w jednym przypadku mieliśmy po prostu zwyczajnie brak komunikacji. Mówię tutaj o Sylwestrze Chruszczu, którego uważałem i uważam dalej za bliskiego kolegę. Natomiast jeżeli chodzi o pana Wilka, to życzę panu powodzenia. Wie pan, jeżeli to jest tak, że cały Sejm głosuje za podwyższeniem budżetu na obronę, wszyscy posłowie razem z Kierwińskim i tak dalej, wszyscy, oprócz jednego posła, pana Wilka, pytam się, czy to przypadek? A on mówi, nie, to specjalnie. Więc mamy do czynienia z człowiekiem, który ma własne dążenia, nie wiadomo do czego, krzyż na drogę.
Kukiz 15, tracąc posłów, też traci znaczenie jakby w parlamencie, nie?
Nie. Ja uważam, że my nabieramy na wartości. To jest tak, że zostaje nas w Kukiz 15 grupa osób, która jest coraz bardziej zżyta ze sobą różnego rodzaju pomysłami, ideami i tak dalej. Ja myślę, że my jak prawdziwy kwarc, czym większe ciśnienie, tym bardziej twardzi jesteśmy.
Bo twardym trzeba być niemiętkim.
Tak, to prawda.
Ale jest ten wyciek. No, pytanie jeszcze jest takie. Porównuje się słowa posłów Kukiz 15 z ich głosowaniami. I wielu w internecie wychodzi, że z jednej strony są słowa o reformowaniu, o bezkompromisowości, zmianach w Polsce, a z drugiej są takie głosowania, by utrzymać na przykład istniejącą oligarchię w systemie sądowniczym, bo państwo nie poparliście tych zmian.
Dlatego, że to są tylko zmiany, a nie reforma. Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, to dopiero ona czeka nas niewątpliwie. Natomiast jeżeli chodzi o Sądy Najwyższe i o KRS, no to dla bezpieczeństwa Polski nie powinno być to w jednych rękach i to każdy rozsądny człowiek powinien powiedzieć. Ja nie ma żadnego powodu, żebym mógł powiedzieć, że nie ufam panu ministrze Ziobrze. Natomiast ja chcę powiedzieć, że pan minister Ziobro nie będzie całe życie ministrem Ziobro, że ktoś na jego miejsce przyjdzie i jak dostanie taki pakiet uprawnień, to grom go jasny wie, co on z tym zrobi. To stąd biorą się nasze obawy. Nie może po jednej stronie, po stronie prokuratora siedzieć przedstawiciel pana Ziobro i po drugiej stronie przedstawiciel pana Ziobro, czyli władza sądownicza. No to tak nie może po prostu być. No.
A może być tak jak teraz?
Nie, no to ja mówię, że
Krajowa
to, co
Rada
w tej chwili
sądownicza odrzuciła możliwość
proszę państwa, ja,
aplikacji
ja nie jestem, ja nie jestem członkiem Krajowej Rady Sądowniczej, ale jest tam przedstawiciel, pan Tomasz Rzymkowski, który na gorąco, godzinę później po podjęciu tej decyzji, bo tam głosowanie się odbyło, opowiadał mi o bałaganie w papierach, które do niego bezpośrednio przyszło. Na koniec powiedział jedno zdanie, bardzo mi szkoda tych wszystkich młodych ludzi. I dzisiaj można prowadzić retorykę taką. Z jednej strony mówić, no faktycznie szkoda tych młodych ludzi, to bodajże 265 osób gotowych do bycia sędziami, a z drugiej strony, przepraszam, chcemy robić reformy, to bądźmy perfekcyjni. No, uczmy Platformę Obywatelską, jak to powinno wyglądać. zapytać. Pokazujmy im to. A jeżeli były błędy, KRS powinien wezwać. Ja nie rozumiem też, skąd taka nadgorliwość tutaj była.
A jak głosował poseł Rzymkowski?
Szczerze powiem, nie wiem. No, natomiast proszę się go zapytać, on jest dostępny telefonicznie. Może on więcej w tej kwestii powie. Tutaj nie mam wątpliwości, że emocje po obu stronach grały i grają. Natomiast jak zwykle, ktoś na tym traci. No traci 265 młodych, wykształconych osób, które mogłyby wnieść coś nowego do sądownictwa polskiego.
Mieliśmy przez kilka tygodni informacje o ciężkim losie rezydentów medycznych, którzy zanim zaczną zarabiać, tak jak zarabiają specjaliści medyczni, muszą za takie zwykłe pensje po 4000 zł brutto przetrwać te parę lat. Głodowali w proteście, natomiast po odrzuceniu i tak naprawdę zablokowaniu drogi awansu zawodowego tych 265 młodych prawników, jakoś żalu w prasie mainstreamowej nie widać.
No tu mówimy o tysiącach ludzi, ale to jakby tu, ja nie widzę analogii pomiędzy dwoma sprawami, bowiem tutaj ludzie chcą być sędziami, chcą sądzić, chcą być w trzeciej władzy. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj przyszłych lekarzy, czy też lekarzy, ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego rezydentom płaci się jak bezrobotnym w Polsce z Funduszu Pracy. Ja dlaczego tym nie zajmuje się Ministerstwo Zdrowia, tylko fundusz, który się składa ze składek pracodawców. Ja nie bardzo rozumiem jako pracodawca, dlaczego ja muszę rezydentów utrzymywać. Nie ma w Polsce bezrobocia. Po co w ogóle są powiatowe urzędy pracy. Dzisiaj mówimy o tym, że budżet na służbę zdrowia jest za mały, bo jest za mały. Natomiast trzeba zarobić na to, żeby można było go zwiększyć. Nie da się tego z dnia na dzień zrobić, choć uważam, że w niektórych sektorach rządu są jednak oszczędności. Na przykład pamięta pan ochotnicze chówce pracy? Wymysł socjalistyczny, czerwone szturmówki, idziemy ziemniaki zbierać. Pamięta pan takie rzeczy?
Pamiętam.
Dlaczego to do tej pory jeszcze utrzymywane jest za kwotę kilkuset milionów rocznie? Więc mamy takie dziwne rzeczy, które do dnia dzisiejszego i tam komendanci powiatowi, komendanci jacyś w ogóle krajowi, no cyrk na kółkach, no to jeszcze ZSMP odtwórzmy i będzie wszystko w porządku. No. Więc wydaje się, że są setki milionów, które można na służbę zdrowia przeznaczyć. Reforma samorządów. Oczywiście, no po co powiaty, po co równolegle? W Ciechanowie jest kilku właścicieli dróg wewnątrz miasta. Bo są gminne, bo są powiatowe, bo są miejskie i krajowe. No ludzie. No przecież takiego bałaganu to wszystko trzeba ogarnąć. No. A to są pieniądze. Bo to różne grupy dbają o każdą ulicę z osobna. No to przecież ilu tych urzędników mogą przedsiębiorcy w Polsce na plecach nieść? No.
No to przechodzimy do kolejnego tematu. Platforma Obywatelska, Grzegorz Schetyna powiedział, że teraz programem jego partii będzie oddanie Polski samorządom. Podatek PIT dla gmin, a CIT dla powiatów, albo odwrotnie, albo jakiś inny podatek, ale coś trzeba zrobić, żeby te samorządy miały większy wpływ. No i tak jak pan patrzy.
Historię Polski z okresu po śmierci Krzywoustego proponuję, żeby pan Schetyna przeczytał, to się dowie, do czego dzielenie prowadzi. Otóż państwo polskie jest silne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest jednością. Rozdzielanie tego na dzielnice, teraz popatrzmy, jak Warszawa będzie na tle innych miast wyglądała w takim układzie. Jak bogate w przemysł miejscowości będą wyglądały na tle wschodnich rejonów Polski. Przecież budżet państwa to jest budżet solidarny. Tu chodzi o dzielenie pieniędzy, które pochodzą z podatków PIT i CIT, równo albo też zgodnie z logiką na różne regiony Polski po to, żeby wyrównywać szanse ludziom w Polsce. Jesteśmy Polakami, panie Schetyna. Nie patrz się pan tak na tą Brukselę, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. No.
To jest na pewno komunikat, który, miejmy nadzieję, dotrze.
A tam dotrze, proszę pana. Oni po prostu żyją z dnia na dzień, patrząc się na zachód, pomóżcie, popatrzcie jak tam jest ładnie. Człowieku, w którą tę stronę w ogóle świata patrzysz? Patrz pod własne nogi, gdzie idziesz, bo wychodzi na to, że rano idzie tam, gdzie wieczorem nie wie, gdzie dojdzie. No.
na przykład stanowisko Platformy wobec przyjęcia do Polski imigrantów z krajów muzułmańskich. Przecież pan zna, jaki oni mają w tej chwili pogląd, bo on się zmienia co trzy dni mniej więcej.
To już taka nowa świecka tradycja, że rano wstajemy, jest jakiś pomysł medialny, konferencja prasowa, Platforma coś ogłasza, a wieczorem już zaprzecza. Więc Platforma to taki dziwny ustrój, który zapewne się podzieli niedługo, niestety. Ja uważam, że dzielenia nie służą polityce, dlatego że ta polityka polska jest szarpana nieprawdopodobnie emocjami. Ja wielce jestem zaniepokojony taką oto sytuacją, że kiedyś mieliśmy wyborców, a teraz mamy wyznawców i to jest naprawdę bardzo niebezpieczne zjawisko.
A o kim pan mówi?
No mówię o dramatycznej sytuacji pana, który się spalił w Warszawie. Widać, że nie żartował, skoro nie żyje. Natomiast są to sytuacje, które są przymuszane poprzez niewątpliwie taką narrację nienawiści przeciwko obu stronom. No to jest niedopuszczalne. To już wszelkie granice zostały przekroczone.
Krytycy wskazują tutaj na depresję, na możliwość, na leczenie, którym ten pan
wszystko jedno podlegał. Wszystko jedno. Doprowadzanie do tego, że mamy wyznawców, a nie wyborców, będzie doprowadzało do takich skrajnych postaw.
Kolejne pytanie dotyczy rekonstrukcji rządu, która się zbliża. Wśród propozycji zgłaszanych przez, no i właśnie niektórych, jest taka, by Jarosław Kaczyński został premierem. Pana zdaniem powinien na to pójść Jarosław Kaczyński?
Logicznie tak to powinno wyglądać, natomiast z drugiej ławki lepiej widać i bardzo prawda i mniej krytyki. Pan prezes Jarosław Kaczyński, jak każdy zresztą człowiek, przeżywa krytykę. Widać było po eksplozji w Sejmie emocji.
Krytykę jego brata.
Tak. Więc wszystko jest na gorąco, wszystko jest, nie poszło w zapomnienie, to wszystko jednak się kotłuje w głowach nie tylko pana Jarosława, ale i innych również, więc tutaj być może siedzenie w drugim rzędzie jest wskazane, natomiast logicznie, z logicznego punktu widzenia i politycznego, powinien Polską rządzić przewodniczący partii czy prezes partii rządzącej.
Na kilkunastu premierów, których mieliśmy, było tylko chyba czterech, którzy
byli szefami
partii rządzącej. Nie był szefem partii rządzącej Jerzy Buzek.
Proszę państwa, żeby była sprawa jasna, pan Jarosław Kaczyński jest wybitną postacią polityki polskiej. To jest człowiek, któremu jako jedynemu się udało zjednoczyć w jakimś zakresie prawicę, bo może nie całą, ale w części. Prawica to jest taki charakterystyczny organizm, który składa się z samych samców alfa i utrzymać ich w gromadzie, czy też w grupie, czy w jednej partii jest naprawdę dziełem wybitnym. I chwała za to panu Kaczyńskiemu. Natomiast mamy życie bieżące, mamy rząd i być może należy przemyśleć to. Ja tylko tyle, że to jest nieprawdopodobny wysiłek intelektualno-fizyczny. Ja na przykład o panią Beatę Szydło, do której nie mam żadnych zarzutów, ja uważam, że ona uspokaja scenę polityczną. Ja uważam, że ona również wśród tych swoich samców alfa robi dobrą robotę, dlatego że ten rząd jednak, co by nie powiedzieć, idzie do przodu. Może można mu pomóc trochę podpowiadając to, co robi Kukiz 15. Natomiast z całą pewnością pani Beata Szydło wprowadza do rządu taki pierwiastek spokoju.
Bo jest to jednak człowiek o silnych nerwach.
No właśnie, nie wiem. No właśnie, ja się obawiam, że te dwa lata, a to jest dwa lata wojny, to nie jest tak, to jest pierwsza linia frontu. Tu, proszę państwa, się nie śpi po 8 godzin spokojnym snem. I ja po prostu, wiedząc, że pani Beata ma rodzinę, ma dzieci, przejmuje się tym wszystkim, chce być matką, chce być premierem, po prostu myślę w ten sposób, że może trzeba oddech jakiś dać pani premier, żeby się po prostu zwyczajnie...
No tu pora na oddechy to raczej nie nadchodzi,
bo nie ma czasu.
Kampania samorządowa, która już za kilka miesięcy będzie w pełni
rozkręcona. Mamy ten cykl wyborczy, jak się i zaczyna się tym, prawda, kampanią i potem następne, aż do prezydenckich włącznie.
2020 rok.
Cały czas pierwsza linia frontu, no i patrzę i zmęczone oczy widzę.
Zobaczymy więc. Jeszcze mam do pana pytanie dotyczące pana ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który wczoraj zapowiedział, że koniec tolerancji dla władz ukraińskich, które wspierają ten banderowski kierunek.
Ja bym się chciał zapytać pana premiera, przepraszam, pana ministra, jak to jest, że wypuścił do Ukrainy pana premiera Glińskiego, który musiał upokorzony wrócić do Polski? Jak to jest możliwe, że w Polsce prowadzona polityka zagraniczna jest właśnie w taki sposób, nieodpowiedzialny sposób? Być może teraz pan minister wyciąga wnioski, mówiąc, że przestrzegać będzie prezydenta przed wizytą na Ukrainie, ale przecież Ukraina, proszę państwa, dzisiaj to jest banderowski kraj. No, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Dopóki tak będzie, Polska nie powinna się dotykać do Ukrainy w ogóle. A tutaj jakieś pomagamy, jakieś nasze wojska na Ukrainie, jakieś ONZ.
Przepraszam, ale żadnych wojsk na Ukrainie nie ma.
Przepraszam, instruktorzy nasi to nie szkolą?
No to instruktorzy szkolą, ale to nie są
ale
wojska.
Ale przeciwko komu, bo ja nie wiem.
No, nie przeciwko komu, a dla kogo?
No właśnie. Dopóki nie będziemy wiedzieli, dokąd Ukraina zmierza, to nie powinniśmy aż
ale
tak nadgorliwie
może powinniśmy
brać czynny udział.
Dokąd warto by zmierzać. No.
Niech pan podpowie im, żeby z Andersa bohatera narodowego zrobili. Słyszał pan o tym, że Anders może być ich bohaterem, a specjalnie nie jest? Przecież to Anders uratował 7 tysięcy żołnierzy ukraińskich w mundurach Wehrmachtu, uznając, że oni są Polakami. I cała ta diaspora ukraińska w Kanadzie w zasadzie wywodzi się z tego nierozstrzelanego grupy żołnierzy ukraińskich. Czy któryś z nich o tym mówi? Nie. Dla nich najważniejszy jest bandyta Bandera, skazany na karę śmierci w Polsce za współudział w morderstwie ministra spraw zagranicznych.
No, warto
i tyle.
Jeszcze powiedzieć, dlaczego minister Pieracki został zastrzelony przez...
Ja nie będę tego roztrząsał. Został
nie
zamordowany.
Warto, ponieważ to był rzecznik porozumienia z Ukraińcami i chciał się dogadać.
Dla mnie jest... No, prawda? A przepraszam, Piłsudski nie chciał się dogadać z Ukraińcami. Przecież Polacy ciągle ręce wyciągają do Ukrainy. A Ukraina od lat nie ma nic innego do zaproponowania, tylko zdradę i współpracę z Wehrmachtem i SS w ramach dobrej współpracy z Polakami. No przecież to już naprawdę ludzkie pojęcie. Po drugie, panie ministrze, trzeba się wziąć za kartę Polaka. Coraz więcej informacji mamy, że karta Polaka na rynku w Kijowie kosztuje 500 euro, a za kartą Polaka idą budżetowe pieniądze. I prawdę powiedziawszy, nie mam nic przeciwko temu, a nawet mogę powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że Polacy z powrotem do Polski, natomiast dzisiaj każdy Ukrainiec może być Polakiem. Trzeba zastanowić się, jak weryfikować to, bo ambasador Piekło nie stoi na straży naszych interesów.
Pan powiedział o Ukraińcach, którzy przyjeżdżają do Polski. Jest pan również przedsiębiorcą. Czy to jest korzystne dla państwa polskiego, że no, na każdym w tej chwili tak naprawdę wielkim przystanku kolejowym na Ukrainie jest napisane praca w Polsce, zadzwoń legalna z świadczeniami?
Ja powiem panu, co nie jest dobre dla gospodarki. Dla gospodarki polskiej nie jest dobre wypychanie Polaków za granicę. Jak nie będziemy wypychać Polaków za granicę, to Ukraińcy nie będą mieli pracy w Polsce. A ta hetakomba to jest po prostu 2,5 miliona młodych ludzi wypchniętych z Polski za okresu PO, ale ja nie widzę jakichś działań wielkich, żeby oni chcieli wracać, żeby można było tak zmodernizować nasze prawo gospodarcze, podatki, obciążenia płacowe, tak żebyśmy mogli powiedzieć spokojnie Polakom za granicą, wracajcie, już możecie.
No, to nie teraz różnica jest, przecież przynajmniej czterokrotnie wyższe są zarobki za granicą.
To jest główny nasz problem i to jest problem rezydentów. To jest problem rezydentów, to jest problem pielęgniarek, to jest problem wszystkich. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, a jednak okazuje się, że jest możliwe, że na Dolnym Śląsku słucham radia Jeleniogórskiego, a tam reklama leci. Niemieckiej szkoły zawodowej w Berlinie, która zachęca Polaków do kierowania polskich dzieci do tej szkoły. W zamian oferują po zakończeniu 3-letniej tej szkoły 2000 euro pensję i mieszkanie za darmo.
O.
Widzi pan? I tak się drenuje Polaków, no, pieniędzmi. Dopóki będzie 1 złoty równa się 4 euro, tak będzie.
No, ale tutaj nawet
przepraszam, powiedziałem 4 złote. Chciałbym, żeby tak było. 4 złote.
Proszę Państwa, Marek Jakubiak, poseł Kukiz15, był naszym gościem. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. 1 euro jest ciągle równe.
4,30 bodajże.
W tej chwili, ale miejmy nadzieję.
Jak będzie 1:1, zmieni się, absolutnie zmieni się.
Duża polityka.
Zachód też nie, no tak, nie dopuszczą do tego. To jest interes dla nich. My uczymy, płacimy, a oni korzystają.
Bardzo serdecznie panu dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie.